Radio Gdańsk.
Jest 10:08, a to oznacza, że w Radiu Gdańsk najlepsza pora, żeby porozmawiać o ludziach i pieniądzach. W naszym studio Maciej Dobrzyniecki, Business Center Club, Rafał Dadej, Ambition Group i Marek Lewandowski, Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja rzadko narzucam, kto musi zacząć, ale dzisiaj poproszę Rafała. Szokująca sytuacja ze Szwecji i Danii opisana. Firma H&M niszczy dziesiątki ton ubrań. Twierdzi, że to są rzeczy, które się nie sprzedały, są uszkodzone, nie pierwszej jakości. Szwedzcy dziennikarze, którzy badali sprawę, nie zgadzają się z tą oceną, twierdzą, że to były nowe ubrania w pełni nadające się do sprzedaży, tylko po prostu nie udało się to sprzedać. Prowadzisz szeroko zakrojoną działalność charytatywną i powiedz, co sobie myślisz, jak słyszysz, że tony tych dobrych ubrań, nawet jeżeli połowa jest powiedzmy uszkodzona, ale tony dobrych ubrań w Szwecji, w Danii trafiają po prostu jako odpady do elektrociepłowni. To tak powinno być, a może nie powinniśmy się czepiać, bo kto bogatemu zabroni niszczyć te ubrania, nie sprzedały się, może trzeba je utylizować, a może po prostu H&M powinien ograniczyć zamówienia, skoro nie umie sprzedać, bo te płonące swetry nowe robią jednak takie dość, sprawiają przygnębiające wrażenie.
Znaczy, tam jest kilka wątków w tym artykule, bo chyba większość z nas czytała i wie, o co chodzi. Oczywiście tak na pierwszy rzut oka jest to no, taka informacja, która szokuje. Tym bardziej, że wiele osób jest w sytuacji, w której nie ma co na siebie ubrać. Można by to przecenić, sprzedać.
Taniej.
Znaczy rozdać. Jeżeli już palić, no przecenić to oczywiście, ale to już jest przeceniona odzież, to już jest sprawa biznesowa firmy. Natomiast ja mówię o tym, że jeżeli palić, to już można by było rozdać. Zresztą to w Polsce jest praktykowane, bo wiele razy mamy sytuację, w której urząd celny na przykład rekwiruje jakąś odzież, czy przeważnie podróbki markowej odzieży gdzieś tam z Chin czy z innych krajów Dalekiego Wschodu i to jest po usunięciu marek, tych metek, jest gdzieś rozdawane bezdomnym, do hospicjów, do jakichś domów opieki czy przytułków dla bezdomnych. No tutaj mamy taką sytuację, która szokuje. Z drugiej strony gdzieś tam jest też informacja, choć moim osobistym zdaniem jest to po prostu tłumaczenie się koncernu po zdaniu sobie sprawy, że była to wpadka, czyli tym, że odzież była gdzieś spleśniała, że miała dużo chemikaliów w sobie. No to jest rzecz, to już w ogóle jest trochę strzelenie sobie w kolano, bo jeszcze o ile to, że odzież była spleśniała, no to można zrozumieć, chociaż pewnie nie cała, bo nie wyobrażam sobie, żeby cały kontener nagle cały spleśniał, albo w sklepie na gdzieś tam w magazynie. Natomiast to, że tam, że odzież zawierała dużo chemikaliów, no to jest podwójnie szokujące, bo to oznacza, że kupujemy rzeczy, które gdzieś tam wpływają na nasz organizm, na nasze zdrowie. Natomiast tak reasumując w kilku słowach, no uważam, że to jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, bo taką odzież, szczególnie odzież, bo jeżeli jest jakaś żywność czy inne rzeczy, które gdzieś tam może bezdomnym nie są do końca potrzebne, to odzież jest takim dobrem, które no zawsze można wykorzystać, nawet z tych tam kilkudziesięciu tysięcy ubrań, na pewno co najmniej kilkaset, jak nie kilka tysięcy, można było wyselekcjonować i gdzieś rozdać. Myślę, że też znaleźliby się wolontariusze, którzy usunęliby metki H&M, bo to też gdzieś tam był argument taki, który się pojawiał w komentarzach, że marka nie może sobie na to pozwolić, żeby te ubrania rozdawać, chociaż z drugiej strony jest to marka, która dosyć mocno podkreśla swoją taką stronę odpowiedzialności społecznej biznesu, która w tej chwili jest modna. Ja mówię tutaj o tym, że jest to modna, ponieważ wiele firm do tego podchodzi mocno odpowiedzialnie rzeczywiście, a dla wielu jest to taki kolejne takie szyny, na których można wieść jakąś swój wizerunek i często się to sprowadza do jakichś takich rzeczy, które społecznie, no może nie, delikatnie mówiąc, niekoniecznie są niezbędne. Tak? Natomiast jeżeli już firma nie chce w ten sposób niszczyć swojego dorobku marki, to te metki zawsze można gdzieś usunąć, tak jak się to robi ze wspomnianymi tutaj rzeczami przechwyconymi, podrobionymi.
Tak. Panów też bulwersuje to, co się stało w Szwecji, czy można to jakoś biznesowo usprawiedliwić?
Nie ma biznesowego usprawiedliwienia dla tego typu postępowania. Zgadzam się, że był to ewidentnie błąd ekipy, która podjęła taką decyzję, która była za to odpowiedzialna. Oczywiście muszę powiedzieć jako przedsiębiorca, że jest dyskretna różnica pomiędzy towarem zarekwirowanym przez urząd celny, a towarem będącym przeznaczonym do sprzedaży. Są zupełnie inne procedury odnośnie opodatkowania tej transakcji. W związku z tym, gdyby już nie będę wymieniał nazwy, ale gdyby ta firma zdecydowała się najpierw przecenić, a potem jakoś w inny sposób zutylizować te materiały tak, aby czynnik ludzki mógł na tym skorzystać, musiałaby to być przedmiotem jakiegoś tam postępowania. Nie znam wykładni skandynawskiej prawa. Jeśli byłoby to w Polsce, na pewno nie byłoby to takie łatwe, jak w wypadku przekazania przez urząd celny ludziom potrzebującym. Gdybym ja kierował tą firmą, ewidentnie skierowałbym się do wolontariuszy, poprosił o pozbawienie metek i zagospodarował ten towar w celach humanitarnych, ponieważ nie tylko bezdomni, może w Szwecji niewiele mamy, czy w Norwegii bezdomnych, ale ci bezdomni są na innych rynkach, można byłoby to jakoś
wykorzystać. Dużo imigrantów.
Tak, tylko ci imigranci w Szwecji są bardzo dobrze zaopatrzeni. Oni są podmiotem dużej pomocy socjalnej. Szwecja ma, Skandynawia generalnie ma najwyższy poziom pomocy socjalnej, jednocześnie dosyć takie małe bezrobocie, także ja rozumiem, że mógł być tam jakiś pewien problem mentalny, ale absolutnie nie popieram tej działalności. Palenie w ogóle jakiegokolwiek dobra wytworzonego jest ewidentnym marnotrawstwem, w związku z tym chociaż nie zgadzam się z moim przedmówcą, bo ja bym o wiele bardziej rygorystycznie zainterweniował, gdybym widział paloną na przykład żywność, bo to jest jeszcze większa szkoda. No, to są dobra, które na pewno mogły służyć jakimś potrzebującym ludziom. W związku z tym według mnie nie ma usprawiedliwienia dla tego typu działalności. No, ewidentnie błąd biznesowy, ktoś po prostu czegoś nie dopilnował.
Tu mówicie panowie o ciuchach, o rzeczach. Sam widziałem kilkuset hektarowe sady, gdzie z powodu unijnych odszkodowań za niezbieranie tych owoców one tonami leżały na ziemi i gniły, więc te praktyki w różnych dziedzinach, one są niestety dosyć powszechne. Ten taki takie bezduszne, administracyjne podejście, czy to w ramach koncernu, czy w ramach niektórych struktur, na przykład unijnych, tak jak tutaj, niestety ma takie nieludzkie skutki.
Tyle, że zgodzi się pan ze mną, że w przeciwieństwie do odzieży, no, przeterminowaną na przykład żywność trzeba zutylizować.
Zakładam przeznaczyć zwierzętom,
Oczywiście, tutaj chyba jesteśmy wszyscy zgodni, że ja nie poruszyłem tego wątku przepisów, tak, bo oczywiście znamy ten przykład sławetny piekarni u nas, i oczywiście do tego trzeba dodawać VAT. Natomiast myślę, że przy tej ilości ubrań można wypracować mechanizmy, które by temu przeciwdziałały, bo tutaj padło z ust kolegi taka propozycja, że może można by to było przecenić do złotówki i później przeznaczyć. No, firma przeznacza duże kwoty na marketing, na różną pomoc, więc jeżeli można coś takiego przecenić, bo jest na przykład niezdatne do sprzedaży ze względu właśnie na jakieś tam zniszczenie tej odzieży, to można na pewno to przecenić do jakiejś tam wartości minimalnej i wtedy przekazać, tak? Więc
mi się wydaje, że tego typu praktyki są stosowane, tylko po prostu one nie oglądają światła dziennego.
Ewidentna wpadka, moim zdaniem ewidentna wpadka, tak.
Jest w tym momencie afera. Natomiast
potocznie HM miał po prostu pecha, że to wyszło na jaw. Bo jeżeli skala jest większa, to jest niepokojące. Ale czy to oznacza, że firmy po prostu zamawiają towar bez jakiegoś rozeznania? To znaczy na zasadzie zobaczymy, ile się sprzeda i jakby nie ma znaczenia, co się potem z tą nadwyżką dzieje?
Jeśli zdamy sobie sprawę z kosztu wytworzenia produktu, większość towarów, nie chcę mówić teraz nazw firm, ale większość towarów w sklepach sieciowych szyte są w tak zwanym obszarze taniego wytwarzania. Ten obszar taniego wytwarzania fluktuuje. To znaczy na dzisiaj są to 3-4 kraje, jutro może to być 5 krajów. Kiedyś Polska do takiego obszaru należała.
Już to wcale nie są tylko i wyłącznie Chiny.
Dokładnie.
O nie,
to
zdecydowanie.
Absolutnie nie. Chiny już zaczynają być drogie. No więc jeśli produkowane jest w tym obszarze taniego wytwarzania i koszt wytworzenia takiej jednej jednostki jest naprawdę bardzo niewielki. W związku z tym te firmy zamawiają po prostu z lekką nadwyżką, bo co się stanie, jak zabraknie? Nie może zabraknąć. Na półce nie może zabraknąć towaru. Nie może być takiej sytuacji, że klient przychodzi po towar, który jest reklamowany, który jest w internecie, który ogląda i tego towaru nie ma. W związku z tym zawsze zamawia się z nadwyżkami tego typu towaru.
Zatem mówimy o odzieży, która akurat w zakupach jest, znaczy wielkość zakupów jest stymulowana kampaniami marketingowymi, kolekcjami, które mogą się podobać lub nie, zimą, która może przyjść bardziej sroga albo mniej, albo może przyjść wcześniej, albo skończyć się później, albo wcześniej, więc tu jest bardzo, bardzo wiele rzeczy, a umówmy się, no kilkadziesiąt tysięcy sztuk odzieży, to nie jest to jakaś też zatrważająca liczba, nie? To...
No chociaż jak się patrzyło na to opisywane przez szwedzkie media tony, czy dziesiątki ton, bo to w samej Danii koło 10 ton.
Mnie ciekawi wątek ekologiczny, bo tego typu materiały, one zawierają mnóstwo sztucznych komponentów. Czy to w ogóle wolno palić, tak?
No, kampania o niepalenie weźmy pod uwagę, że kilkadziesiąt ton to jest raptem tam, nie wiem, ze 2-3 tiry, no więc to też nie jest jakiś...
Ja widziałem sytuację, w której rzeczywiście kontener sprowadzanych towarów zamógł. I idąc takim wątkiem, tam było oświadczenie producenta czy firmy handlowej, że towar był uszkodzony, czy też zapleśniały. Część z tego rzeczywiście mogła być na przykład zamoczona, ponieważ kiedy kontener idzie, no załóżmy sobie drogą morską tam przez 6-7 tygodni, on lekko zamoknie, to może spleśnieć jakaś część tego towaru. Rzeczywiście ona się nie nadaje do sprzedaży. Na pewno nie cała, no ale umówmy się, no, kończąc temat, bo wydaje mi się, że za długo na ten temat rozmawiałem, panie redaktorze, to wydaje mi się, że to jest ewidentnie jakieś niedopatrzenie i ewidentnie ktoś tam czegoś po prostu nie dopełnił.
Z drugiej strony to jest temat, który jednak rozgrzewał internautów i tu jest, i to jest szeroko komentowane, więc chyba dobrze, że powiedzieliśmy kilka słów na ten temat. To teraz bardziej optymistyczna informacja. Jak wynika z badania Confidence Index, w trzecim kwartale w kilku państwach europejskich przeprowadzono takie badanie. Aż 57% naszych rodaków uważa, że znajdzie pracę w czasie krótszym niż 3 miesiące. Są to rekordowo dobre wyniki. I oczywiście tu pojawia się pewien wątek dużego zróżnicowania w branżach. Są ludzie, którzy są przekonani, że tak naprawdę z dnia na dzień znajdą pracę. Natomiast nie zmienia to faktu, że prawie 60% przekonanych, że w ciągu 3 miesięcy znajdzie pracę, to jest bardzo dobry wskaźnik, ale czy to oznacza, że firmy aż tak potrzebują pracowników w tej chwili?
Na pewno. Jest w tej chwili ewidentnie, to już mówiliśmy nieraz, jest rynek pracownika. Confidence Index na terenie Unii Europejskiej, poziom średni, to o ile dobrze pamiętam, był między 52-53%, czyli Polska jest lekko ponad, co dobrze świadczy o polskim rynku ze strony pracownika, ale to też nie jest złe ze strony pracodawcy, ponieważ świadczy to o tym, że nie ma tak zwanych różnic, czyli w przeciwieństwie na przykład do rynku krajów takich jak Niemcy na przykład, czy Holandia, czy Norwegia, gdzie bardzo, bardzo trudno znaleźć jest wysoko wykwalifikowanego pracownika, Polska i ludzie nie są skłonni do przemieszczania się i nie są skłonni do przeszkalania się w tym zakresie. Tutaj na tym tle Polska wygląda lepiej, ponieważ w Polsce ten pozytywny system rozumienia rynku pracy, który w tej chwili jest kształtowany i prezentowany przez pracowników, powoduje to, że po prostu za pracę trzeba zapłacić i przy odpowiednim ustawieniu widełek płacowych rynek może wchłonąć jakąś ilość absolwentów. Ja bym problem widział raczej gdzie indziej. Ja bym problem widział za 2-3 lata, kiedy ta oferta rynku pracy się napełni przy takim niskim bezrobociu w tej chwili, jakie w Polsce mamy, co będzie dalej. Kiedy ściągną do Polski nowe inwestycje, kiedy przyjdą nowe firmy, zdecydują się otwierać w Polsce jakieś swoje projekty. W tym momencie ciągle nadal będziemy potrzebować. Na dzień dzisiejszy wszyscy wiedzą, wszyscy mówią, cały rynek, że tak powiem, głośno sygnalizuje brak w Polsce rynków inżynierów, brak programistów, brak wszelkiego typu tak zwanego backupu IT. Jesteśmy w stanie wchłonąć każdą ilość tego typu pracowników. Ja się pytam, co będzie za 2 lata, bo tego typu pracownicy będą kreowali następne sztaby ludzi, które będą potrzebne, żeby oni mogli racjonalnie pracować, żeby mogli wykonywać tylko i wyłącznie merytoryczną swoją działalność, do której zostali zakontraktowani. Za chwilę będzie potrzebny pracowników serwisowych, pracowników zaplecza, centra usług wspólnych i tak dalej. W tej chwili, no, jako pierwszy głos w dyskusji, bardzo proszę.
Powtarzam i będę powtarzał, niestety musi być zwiększana produktywność. Na polskim rynku pracowników jest wystarczająca ilość, tylko trzeba ich lepiej wykorzystać, a więc nie wydajność, którą polscy pracownicy mają dobrą, ale właśnie to obudowanie stanowisk coraz lepszymi narzędziami, coraz lepszymi technikami
zarządzania. Ale to też są coraz wyższe kompetencje
oczywiście
osób pracujących.
Natomiast zdajcie sobie panowie sprawę, że model gospodarki, który się wykształcił u nas przez 30 lat, doszedł swego kresu. Nasz przemysł potrzebuje dzisiaj, przede wszystkim montownie, potrzebuje dzisiaj dużej ilości pracowników i wytwarza produkt nisko przetworzony. Ta gospodarka musi się zmieniać, inaczej dalej będziemy mieli takie kłopoty jak teraz. A więc no, plan Morawieckiego byle wyszedł.
Znaczy, trudno się tutaj z panami nie zgodzić, natomiast ja tutaj widzę taki wątek też ciekawy dla młodego pokolenia, to znaczy, bo tutaj gdzieś padły wypowiedzi i związane z tą specjalizacją rynku i produktywnością, ale dla młodych ludzi też jest istotne, żeby z takich badań i z takich gdzieś tam artykułów, ale też dla osób, które gdzieś tam za tą młodzież są odpowiedzialną w szkołach czy w jakichś instytucjach pozaszkolnych, kreować jakby odpowiednie wybory, bo nam brakuje rzeczywiście wysoko wykwalifikowanych specjalistów, ale to też jest związane z tym, że gdzieś tam na tych niższych jest coraz większa ilość automatyzacji, robotyzacji i gdzieś my idziemy w tym kierunku, więc jeżeli tutaj mówimy o tym, że wszyscy są zadowoleni i przekonani o tym, że w ciągu 3 miesięcy dostaną pracę, oczywiście to jest coś, o czym się już mówi od wielu, wielu miesięcy, że ten poziom wzrasta. Natomiast no, nie ukrywajmy, głównie jest to zapotrzebowanie na tych stanowiskach specjalistycznych, ale nie tylko mówię tutaj o inżynierach, o magistrach, czy naprawdę wysokiej klasy specjalistach,
nie, ale
też rzemieślnikach, po prostu
oczywiście.
Rzemieślnikach, oczywiście. Bo nam bardzo brakuje rzemieślników, bo przecież wszyscy widzimy gdzieś osoby zza wschodniej granicy, które u nas pracują i to są często osoby gdzieś tam na budowach i umówmy się, no tam być może nie jest potrzebna jakaś taka wielka wiedza specjalistyczna, ale to są rzemieślnicy często.
Obdarzeni jednak ale pewnymi umiejętnościami. My do dyskusji wrócimy za chwilę. Ja przypomnę, Studio Radia Gdańsk, Marek Lewandowski, Rafał Dadej i Maciej Dobrzyniecki.
Radio Gdańsk.
Wracamy do naszej dyskusji. Przypomnę, Studio Radia Gdańsk, Maciej Dobrzyniecki, Rafał Dadej i Marek Lewandowski. A państwo piszecie mnóstwo SMS-ów na temat tego, co robił HM z ciuchami, których nie udało się sprzedać. Pan Grzegorz napisał, ktoś, kto podjął tą decyzję o spaleniu ubrań w HM, tego dnia nie miał pod swoją czaszką dyżurnej szarej komórki. Bardzo złośliwie, ale takich słów użył pan Grzegorz, ale jest opinia zupełnie inna, że nie zabrakło tej szarej komórki, ale że to było bardzo przemyślane działanie. Firma nie chciała tego przecenić i puścić ze swoim znakiem, ponieważ nie chciała pokazać, jak słabej jakości jest to towar. Wnioskuję to z tej racji, z tłumaczenia się firmy, że towar nie nadawał się do sprzedaży. Tu właśnie zadecydował marketing, napisał pan Mirosław. Ale jest też inna opowieść, w gruncie rzeczy podobna, pokazująca, co się dzieje w niektórych firmach. Analogicznie około 95 roku pracowałam, tu pada nazwa jednej z restauracji sieciowych, tam na zamknięciu tak samo. Wszystko z lat grzewczych danego dnia szło do kosza. Dużo jedzenia. Próbowaliśmy prosić menedżera, by dać coś bezdomnemu, który koczował na podwórku przy tylnych drzwiach na zapleczu. Bezskutecznie. Jedynie po kryjomu czasem szykowaliśmy nowy worek do wymytego pudełka na śmieci i po spektakularnym wyrzuceniu tego dobra w śmieci ktoś z nas, kto je wynosił, przekazywał to sympatycznemu staruszkowi. Płakał jak dziecko. Więc jak widać u naszych słuchaczy bardzo dużo podobnych doświadczeń i tutaj ocen, które są, z którymi się Państwo dzielicie. Oczywiście czekamy na SMS-y pod numerem 603-060606. A my wracamy do dyskusji o tym, że według takiego wskaźnika Confidence Index łatwo znaleźć pracę. Ja mam tu pytanie do Marka Lewandowskiego. Co ciekawe, z tych danych wynika, że także kandydaci do pracy powyżej 49 roku życia, względnie wysoka jest ta grupa osób, które deklarują, że czy oceniają, że w ciągu 3 miesięcy zapewne udałoby im się znaleźć pracę. Tak potocznie mówiąc, przepraszam, pracodawcy pogodzili się już i przeprosili się z tą grupą najstarszych pracowników, czy to jest
no, wynika 40-45 to nie jest najstarsza grupa pracowników.
No, ale jedna ze starszych.
Są bardzo optymistyczne wskaźniki, jeśli chodzi o 50+, a my powinniśmy też dzisiaj już rozmawiać o 60+, z czym też jest duży problem. Nie tyle się pogodzili, co nie mają wyjścia. Muszą chcieć sięgać po pracowników z tych grup, do których wcześniej nie sięgali, bo nie mieli takiej potrzeby. Zresztą pracodawcy zawsze zachowują się racjonalnie i nie angażują się, jeżeli nie mają takiej potrzeby. Dzisiaj są do tego zmuszeni i bardzo dobrze, dlatego że też patrząc na wskaźniki wydobywania ludzi z tego trwałego bezrobocia, też jest postęp, on jest wolniejszy, ale jest, więc bardzo dobrze się dzieje. Myślę, że ten proces będzie się pogłębiał i z tych pracowników takich najstarszych, 50-60, też w końcu zaczniemy korzystać dużo szerzej, tym bardziej, że niech będzie ta robotyka. Niech będą te urządzenia. Przecież no, nie popadajmy w skrajności jak w XVIII wieku, że maszyny parowe miały zniszczyć.
Będziemy je niszczyć.
Tak, że będziemy je niszczyć. Do punktu, gdy same roboty będą produkowały, mamy jeszcze daleko, a pracowników jest coraz mniej, więc jak najbardziej jeden pracownik będzie wtedy mógł dużo lepiej zarabiać, dużo więcej wytworzyć i pensje będą normalne i praca będzie taka jak należy.
Będziemy mieli związki zawodowe robotów.
Mnie bardziej martwi, jak już będą tylko same roboty, kto będzie te dobra kupował wytworzone przez roboty, jeśli nie będzie pracowników.
Wczoraj mamy już pierwszego robota humanoidalnego z obywatelstwem, co prawda Arabii Saudyjskiej, ale jest to...
Chyba
jest,
Belgia już jest wcześniej też nadawała.
Caligula konia senatorem zrobił, więc takie...
Znaczy, Marku, bez polityki, poproszę, bez polityki.
Jeśli mogę... Tak jak powiedział mój przedmówca, przedsiębiorcy zachowują się zawsze bardzo rynkowo. Bardzo rynkowo. I to, że przedsiębiorcy skłaniają się w tej chwili ku grupie pracowników sektora 40+, czy 50+, wynika oprócz sytuacji rynkowej też z takiego jednego, wydaje mi się, wartego do podkreślenia szczegółu. Otóż pokolenie 40-latków, 45-50-latków i 55-latków miało inne wzorce pracy.
To bardziej szanuje tą pracę.
To pokolenie żyło, aby pracować. Nie chcę powiedzieć, że obecne pokolenie nie ma tych wzorców, ale obecne pokolenie, dla obecnego pokolenia praca jest realizacją własnych pasji i własnych celów życiowych. Trudno się z tym nie zgodzić. Ja po prostu komentuję fakt, że kiedyś, kiedy ja zaczynałem pracę, jestem pokoleniem 50+, w związku z tym, kiedy zaczynałem pracę, dla mnie praca była wszystkim. Praktycznie ktoś, kto prowadzi firmę prywatną, czy ktoś, kto jest przedsiębiorcą, też działa po prostu poświęcając cały swój czas, często no, kosztem rodziny. Obecny rynek pracy, osoby młode, które wchodzą na rynek pracy, zdają sobie dokładnie sprawę z tego, że praca dla nich jest celem realizacji ich życiowych wartości i ja się z tym zgadzam i każdy ma do tego prawo. I na pewno nie bez przyczyny jest to, że pracodawcy interesują się w tej chwili tymi starszymi grupami wiekowymi. Po prostu wynika to z innego kanonu pracy, który został zaabsorbowany przez te osoby i zaakceptowany przez te osoby, ten segment rynku pracy.
Ja się cieszę, że młodzi ludzie właśnie w ten sposób podchodzą. Oczywiście zgodzę się, że te kanony się zmieniają i sam czasami muszę zęby zagryzać i jakiś czas temu po prostu stwierdziłem, że wszystkie książki o zarządzaniu zasobami ludzkimi, które przeczytałem, można wyrzucić na śmietnik.
Trzeba pisać nowe.
Tak, znaczy ja przez lata zarządzałem dużymi zespołami ludzi i nadal gdzieś tam zarządzam i ten kanon się kompletnie zmienił, tak? To znaczy dla tych młodych ludzi często jest tak, że ta praca to jest jak kolejne życie w grze komputerowej. Znaczy mam 3, ale umówmy się, no zawsze można wystartować od początku albo kupić jakiś kod, którym się tam odblokuje i będziemy mieli kolejne 7. Więc utrata pracy...
Albo
utrata pracy nie jest żadnym problemem. I dobrze, bo my nie pracujemy, nie żyjemy dla pracy, tylko ta praca ma być właśnie narzędziem do realizacji naszych osobistych czy rodzinnych, czy jakichś społecznych celów, a nie bytem samym w sobie. Natomiast druga sprawa jest taka, że jeśli mówimy o tych ludziach 49 plus, czy tam 50 plus, no mówmy się, tam kupuje się doświadczenie. Nie można kupić doświadczenie od 22-latka czy 27-latka. Ja współpracuję w tej chwili z grupą konsultantów, których bierzemy na projekty specjalistyczne i tam nie ma ludzi 30 plus, nie wiem, 32-34-latków, ale jeżeli są, to się rzadko zdarzają, tylko to są ludzie dojrzali, no, między 45 a 65 lat, bo ta osoba była na kilkudziesięciu, jeśli nie kilkuset projektach dużych, ma doświadczenie, ma kwalifikacje i to się kupuje często. I ci pracownicy, też pracodawcy też właśnie taką wiedzę i doświadczenie często kupują, szczególnie właśnie w tych firmach, gdzie jest wymagana specjalistyczna wiedza i właśnie to już wspomniane doświadczenie.
Czy to jest taka trwała tendencja, że, bo to bardzo optymistycznie dla tych osób w średnim wieku brzmi, przez całe lata to było młody, dyspozycyjny, wręcz krążyły dowcipy, że ktoś chce zatrudnić tylko 25-latka, ale z 10-letnim doświadczeniem.
I się do tego przyzwyczailiśmy, jako mówię tutaj trochę w imieniu pracodawców, ale generalnie jako społeczeństwo się przyzwyczailiśmy. Z jednej strony młodzi, że tak trzeba podchodzić, a pracodawcy, że tak można podchodzić do ludzi, niekoniecznie szanując ich pracę albo ich. Nie mówię o wszystkich, ale czasami się tak zdarzało i to się zmienia i bardzo dobrze.
To zależy też od kultury, struktury organizacyjnej. Tak jak kolega tutaj mówił, mój przedmówca, w zdrowych strukturach liczy się mentoring i ten starszy człowiek, który ma ze sobą przeprowadzenie kilku projektów, może być mentorem i takim osobą, która naprowadza z satysfakcją młodsze kadry, jak należy dany problem rozwiązać, bo o wiele większą satysfakcję daje to, jak młody pracownik sam do tego dojdzie, będąc tylko motywowany przez mentora, niż wyłożenie kawy na ławę, słuchaj, musisz to tak czy tak robić, bo wtedy nie będzie robił tego z satysfakcją, to nie będzie już jego sukces.
A z drugiej strony pan redaktor pyta, czy to jest trwały trend. On pewnie jeszcze jakiś czas potrwa, ale gospodarka charakteryzuje się koniunkturą, dekoniunkturą, więc to jest dzisiaj bardzo dobry czas i apeluję o to do wszystkich pracowników i wszystkich, którzy na tym rynku pracy funkcjonują, że wielu pracodawców oferuje w tej chwili specyficzne możliwości, umiejętności wraz z ofertą pracy, które ciężko będzie zdobyć w sytuacji kryzysowej i to będzie bardzo kosztowne dla każdego z nas. Więc warto się dzisiaj też rozglądać, szukając sobie innej pracy, co oferują pracodawcy dla własnego rozwoju, dla własnych możliwości, bo jak ten kryzys przyjdzie, no to wtedy będziemy w bardzo złej sytuacji. Zawsze dobry czas jest dobrym czasem na rozwój, na zmiany, właśnie, a nie ten zły, gdy wtedy wszystko jest dużo droższe, gorsze i trudniejsze.
A niestety czasem tak się zdarza, że żeby wymusić jakieś zmiany, to musi przyjść kryzys. Reformować warto wtedy, kiedy jest lepiej.
A jedyna stała rzecz to ciągłe zmiany, niestety.
Że też jest tak, że te osoby, które w tej chwili wchodzą w ten rynek plus 40, plus 50, to były te właśnie młode wilki, które na początku lat 90., które w transformacji były brane, bo wtedy nie było kogoś, kto zna podstawy nowej ekonomii, zna języki, kształcił się często...
Że nie bał się komputera.
Tak jest. I ta zmiana musiała zajść. Ona jest gdzieś tam naturalna.
Ja bardzo dziękuję. Przypomnę, w naszym studio Rafał Dadej, Maciej Dobrzyniecki i Marek Lewandowski. W studio Radia Gdańsk Maciej Dobrzyniecki, Marek Lewandowski, Rafał Dadej. Porozmawiamy o ubezpieczeniach. Pojawił się projekt, żeby zryczałtować kwotę zadośćuczynienia w przypadku wypadków. Propozycja jest taka, że na przykład żona po śmierci męża w wypadku komunikacyjnym otrzymywałaby 75 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Jedno wyjaśnienie, to nie jest odszkodowanie. To nie chodzi tutaj o szkodę materialną, którą ktoś poniósł, bo te szkody się wylicza zupełnie inaczej. Tu chodzi o zadośćuczynienie. To się czasem mówi, że to jest...
czynnik ludzki.
Tak, że to jest zapłata za ból. Tak? To jest takie określenie. Natomiast skąd się wziął ten pomysł? Bardzo często są procesy z firmami ubezpieczeniowymi, sądy w różnych częściach kraju, a czasami nawet w tym samym regionie, bardzo różne orzeczenia, jest to bardzo zróżnicowane. Po pierwsze pojawia się więc wątek, że ktoś dostał za mało, ktoś dostał za dużo, no a z drugiej strony ubezpieczyciele grzmią, zawsze będą straszyć, bo to kwestia wypłacanych przez nich pieniędzy, że ubezpieczenia są coraz droższe, w związku z tym chcieliby mieć jakąś pewność tego, co trzeba wypłacać. Iść w takie ujednolicenie świadczeń, czy jednak za każdym razem sąd powinien to rozstrzygać?
Przede wszystkim mi to pachnie jakimś niezdrowym lobbingiem. Firmy ubezpieczeniowe rozpoczęły kampanię, żeby sobie poprawić sytuację finansową. I tu by się przydała dobra ustawa o lobbingu, która by w jasny sposób pokazywała te mechanizmy. Bo mam wrażenie...
Co wypada robić, co nie wypada.
Dokładnie,
tak?
Bo mam wrażenie, nie mam wiedzy, ale czuję pod skórą, że to jest kampania taka lobbingowa firm ubezpieczeniowych, żeby poprawić sobie sytuację, bo właśnie procesy często przegrywają i muszą płacić dużo więcej, a ten rynek raczej nie jest skłonny do nadmiernych wydatków.
Śmieszne jest wyczynianie życia w ogóle dla mnie, tak? Ale jeśli trzeba już tego dokonać, to wolę, żeby dokonał tego sąd, niż żeby był jakikolwiek taryfikator, ile warte jest życie i ile powinna zostać osoba bliska po
stracie.
Który
potem jeszcze można zmieniać, ten taryfikator.
Dokładnie. W związku z tym według mnie, poza tym dla mnie ze strony przedsiębiorczej tu jest pewne zagrożenie, ponieważ każdy tego typu ruch będzie i tak przerzucony na płacącego składkę ubezpieczeniową.
No już w tej chwili jest przerzucony, jasne.
Proponuję przyjrzeć się wynikom największych towarzystw ubezpieczeniowych. I po prostu należy przyjąć w pewnym momencie jakieś przybliżenia. Jakiekolwiek taryfikatory nie kojarzą mi się dobrze. Tak? To znaczy powinno to zawsze być zależne od oceny danego przypadku. Tak jak do tej pory to istniało, z tym, że jednak zapewniłbym pewien wątek taki gospodarczy. Nie wiem, czy na przykład nie sięgnąć po opinię izb ubezpieczycieli, czy po opinię jakichś arbitrów, gdyż nie zawsze przeglądając dotychczasowe fakty dotyczące tego typu rzeczy, nie zawsze wyroki były nawiązujące do sytuacji rynkowej. To znaczy zbyt często jeszcze wysokie sumy ciężko przechodzą jako werdykty w polskich sądach. W Stanach Zjednoczonych jest to przyjęte, że wycenia się po prostu stratę danej rodziny poniesioną w danym wypadku komunikacyjnym, bo chodziło również przede wszystkim o wypadki komunikacyjne. Tak. I sądowi nie zadrży pióro przy podpisaniu takiego wyroku. W Polsce czasami jednak te sumy robią duże wrażenie na zasądzających i rzadko zasądzane są odszkodowania rzeczywiste.
Ryczałtować czy nie ryczałtować?
Znaczy, trudno się nie zgodzić, że taki ryczałt w przypadku utraty zdrowia lub życia, bo tam o życie też chodzi, to jest, to w ogóle można to jakoś weryfikować taryfikatorem. No bo tutaj cała masa takich technicznych rzeczy jeszcze, bo dzisiaj tam nie wiem, kilkadziesiąt tysięcy się proponuje. A co za 5 lat ktoś to będzie waloryzował o jakieś, nie wiem, o współczynnik
inflacji? Może w Radzie Dialogu będziemy przy budżecie ustalać waloryzację?
Zatem z drugiej strony to też nie zmieni kwestii tego, że będzie można wystąpić na spowództwa cywilnego o inne odszkodowanie, tak? Jeżeli to nie będzie pokrywało
rzeczywistych... Tutaj trzeba właśnie zadośćuczynienie od odszkodowania.
No właśnie, bo to jest takie zadośćuczynienie, czyli jednorazowy wpłat. Z drugiej strony, oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że klient ubezpieczalni, jeżeli płaci ubezpieczenie i tak jak tam wykupujemy ubezpieczenie, mamy przeświadczenie, że w momencie coś się w momencie, gdy coś się stanie, to będziemy mogli na to ubezpieczenie liczyć. A tu się okazuje, że po wypadku dopiero zaczynają się schody, bo ubezpieczenia nie dostajemy, dostajemy pierwszą propozycję, która ma się nijak do tego, co mamy w umowie. Później się okazuje, że całą masą drobnego druczku są zapisane jakieś wyjątki i musimy występować i tak do sądu z powództwem cywilnym, a wiemy, jakie to są koszta, bo trzeba tutaj też jasno podkreślić, że powództwo cywilne to nie jest tak, że sobie idziemy do sądu, wypisujemy wniosek, tylko trzeba wnieść odpowiednią
opłatę,
kwotę.
Z reguły zatrudnić pełnomocnika.
Tak jest, więc to są jakieś koszty, a nie mamy wcale pewności, że te koszty zostaną nam zwrócone, bo nie mamy pewności, że sąd przychyli się do naszego wniosku. Więc to jest cała masa problemów. I oczywiście coś takiego z punktu widzenia ubezpieczonego mogłoby pomóc. Natomiast tak czy tak nie rozwiązuje to sprawy, a koniec końców to wszystko zostanie przeniesione na nas. Tak jak samo jak wszyscy odczuliśmy skutki podniesienia składki OC.
Firmy ubezpieczeniowe mają ogromne doświadczenie w indywidualnym podejściu do każdego ubezpieczonego. Potrafią wyliczyć ryzyka, potrafią, sprawdzając jego sytuację i mając swoje algorytmy, tak wyliczyć i składkę, i potencjalne odszkodowanie, że można to bardzo zindywidualizować. Poza tym można też raczej się umawiać na wysokość świadczenia potem. To my możemy sami, jako ubezpieczeni obywatele, sami podjąć decyzję, ile dla nas będzie to odszkodowanie, które pozwoli nam, nie wiem, funkcjonować czy naprawić tę szkodę.
Ale z reguły będziemy w sporze z tym ubezpieczycielem.
Zawsze będziemy w sporze, dlatego że po tamtej stronie jest sztab prawników, ogromne doświadczenie w obronie swoich dochodów, żeby jak najmniej tego do nas trafiło. Ale tu wchodzimy w zupełnie inną sferę, w słabo funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, w bardzo małą dostępność do prawników, która
no bo
w Polsce
właśnie
jest
czy nie
na dramatycznym
uważacie,
poziomie.
Panowie, że jednak
i bardzo droga.
Jedynym, znaczy nie wiem czy jedynym, ale takim pozytywnym skutkiem, jeżeli mamy taki taryfikator, następuje śmierć kogoś bliskiego, pokazujemy ta pozycja.
To co mówił kolega
przynajmniej
przed chwilą,
nie trzeba trzy lata się procesować. Tak?
Z punktu widzenia ubezpieczonego jest to bezpieczniejsze rozwiązanie, ale czy lepsze?
No ale na dzień dzisiejszy tego typu kwoty istnieją, tylko one nie są utaryfikowane, ponieważ każda polisa ubezpieczeniowa niesie w sobie informacje za utratę życia tyle, za niezdolność do pracy tyle.
No ale w przypadku polisy OC, czyli polisy na przykład sprawcy wypadku, no tego nie wiemy. Jeżeli sami się ubezpieczamy, to jest dokładnie tak, jak pan powiedział. W przypadku polisy OC, no to zaczyna się targowanie z ubezpieczycielem, które może trwać latami.
Lepiej funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, lepsza dostępność do adwokatów i też takie możliwości rozliczania się, że jak wygrasz mi większe odszkodowanie, zarobisz więcej, panie adwokacie, byłaby tu dużo lepsza niż ten motyw, o którym pan redaktor raczył powiedzieć.
No w każdym razie jest taki projekt, żeby te świadczenia staryfikować. Zobaczymy, czy się uda, zobaczymy, na jakim poziomie będą te kwoty. I czy rzeczywiście uda się to wprowadzić w życie. Ja serdecznie dziękuję naszym gościom. Przypomnę, dzisiaj w programie Ludzie i Pieniądze w studio Radia Gdańsk pojawili się Marek Lewandowski z Solidarności, Rafał Dadej Ambition Group i Maciej Dobrzyniecki Business Center Club. A ja serdecznie dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję.
Dziękujemy.